Zmotoryzowani.
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Audycja Zmotoryzowani, oczywiście w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pabieda, tyle razy w poprzednim odcinku mówiona, a przy okazji... Tylko zaznaczę, że mylił się pan często a propos Warszawy. Warszawa, ja pabieda, Warszawa.
Dzisiaj też się będę pewnie mylił.
Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj chociaż może pod koniec. Potrzymamy w niepewności jeszcze naszych słuchaczy, dlaczego ta pabieda tak się myliła z Warszawą i Warszawa z pabiedą, bo musimy opowiedzieć o miejscu, gdzie ta Warszawa powstawała. Troszeczkę o tym wspomnieliśmy. Fabryka samochodów osobowych, wcale nie na Żeraniu.
Nie na Żeraniu, na Pelcowiźnie.
Pelcowiźnie, a tak się przyjęło, że na Żeraniu.
W zeszłym odcinku, tydzień temu chyba tłumaczyłem, dlaczego była Żerań. Po prostu tam powstawały inne fabryki, rzeczywiście na Żeraniu. Żerań jest troszeczkę na północ od Pelcowizny i tak się przyjęło, że kronika filmowa ciągle mówiła, że na Żeraniu to, tamto powstaje Polfa, nie Polfa, takie różne tam cementownie jakaś i do tego samego wora wrzucono fabrykę FSO, która powstawała na Pelcowiźnie.
Fabryka samochodów osobowych. Tak jak mówiliśmy wielokrotnie w odcinkach, no te samochody osobowe dla prywatnego użytku, no to nie były w planach rządowych, bardziej samochody osobowe były potrzebne dla tego rządu, żeby się gdzieś tam przemieszczał, czy to dla telewizji, która miała jechać robić jakiś materiał. Potrzebne były te samochody osobowe, więc i potrzeba była skonstruowania jakże swojego produktu, no bo jak? My nie mamy
albo
i nie mają.
Licencyjnego.
Tak, albo przynajmniej licencyjnego. Na potrzeby licencyjne z Fiatem ta fabryka powstawała?
Tak, na potrzeby licencyjne. My żeśmy podpisali umowę z Fiatem już pod koniec 1947 roku. W 1948 roku Fiat wszedł już na Pelcowiznę właśnie i miała być budowana fabryka o zdolności około 20 tysięcy samochodów.
Ale oni to budowali od podstaw całkowicie?
Od podstaw, tak. Tam były łąki. Tam były łąki, pastwiska. Absolutnie od podstaw budowali. Pierwsze hale wybudowali. Może ja teraz powiem, jakie samochody... Jaki samochód miał być produkowany w tej fabryce? Otóż prawdopodobnie byłby to Fiat 1100, który był następcą modelu 508 doskonale znanego Polakom, z tym, że 1100 był produkowany od 1939 roku. On troszeczkę przypominał Topolino, Fiata Topolino, tę myszkę, z tym, że był większy od Topolino. Silnik miał czterocylindrowy, 35 koni mechanicznych. Był to samochód, no taki, powiedzmy, kompaktowy dzisiaj byśmy go nazwali.
Malutki,
ale on
samochód
nie był duży. Oczywiście tylko, że wtedy samochody były mniejsze.
Jasne.
940 kg ważył, prędkość maksymalna 110 km na godzinę. Czyli to był taki standardowy. Ale my się też przymierzaliśmy, żeby produkować, prawdopodobnie byśmy chcieli produkować drugi model obok, równolegle, mianowicie Fiata 1400. To był pierwszy model Fiata powojenny, zaprojektowany po wojnie. Fiaci zaprojektowali go i zdecydowali się na produkcję, dlatego że wiedzieli, że ciągłość produkcji zapewni im plan Marshalla, te dostawy.
Tak.
I dlatego się zdecydowali na nowy projekt. Produkcja tego samochodu Fiat 1400 trwała od 50 do 58 roku. Zresztą Seat produkował go do 63 roku. I ten Fiat już był trochę większy. Swoim wyglądem właśnie przypominał Pabiedę, tę radziecką Pabiedę. Miał silnik 44 konie mechaniczne, ważył ponad 1100 kg. No i troszeczkę więcej zużywał paliwa. Ale gdybyśmy produkowali Fiata 1100, tego z 39 roku, to w 53 roku, czyli zaraz po rozpoczęciu działania FSO, prawdopodobnie byśmy już produkowali unowocześniony model, czyli nie ten model z 39 roku.
Po liftingu byśmy dzisiaj powiedzieli.
Tak, to takim solidnym liftingu. Mm-hmm. To nawet to nie był lifting, to właściwie on jemu została nazwa 1100, bo silnik był 1100, ale to był już zupełnie inny model. To był Fiat 1100-103, po prostu model 103. I ten samochód tak naprawdę produkowano aż do 1969
długo.
Roku. Bardzo długo. On był liftingowany i ta wersja, powiedzmy, z drugiej połowy lat 60. to była, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, to tym samochodem jeździł w serialu Dom.
Tak.
Główny bohater, Andrzej Talar. On miał właśnie takiego Fiata w latach 70. On go przywiózł wedle scenarzystów z Włoch, gdy jechał na rozmowy z Fiatem.
Ale musi mi pan coś i naszym słuchaczom wytłumaczyć, bo ja dalej tego do końca nie rozumiem. Dlaczego Polska w wielu, i to przed II wojną światową, i po II wojnie światowej, tak brała licencję od Fiata?
Bo się bardzo dobrze nam układała współpraca przed wojną. Nam się kapitalnie układała współpraca przed wojną. Fiat był zadowolony, chociaż pewne rzeczy Fiat wymusił, na przykład u nas zakaz produkcji własnego modelu, przez to miał problemy Lux Sport, chociaż też nie wiem, czy on by był w ogóle produkowany. No ale Fiat 508, Fiat 518, ciężarówki, to bardzo ładnie wychodziło i Fiat miał doskonałe doświadczenia z nami. My chcieliśmy tę współpracę kontynuować. To, że Fiat miał bardzo dobre doświadczenia, to jeszcze odbije się w latach 60. złotych. Będziemy o tym mówić, bo jako jedyne państwo otrzymaliśmy zgodę na to, żeby produkować samochód pod nazwą Fiat. Rosjanie tego nie dostali, produkowali Żiguli
i Ładę.
No właśnie,
ale tak się zastanawiam, przecież to politycznie nie było zbyt dobre. Nie lepiej było brać na przykład od Niemiec bardziej tych bliższych wschodowi?
Nie, ale to społeczeństwo by się nie zgodziło na to. Przecież to Niemiec to było bezpośrednio po wojnie. Od Francuzów, proszę bardzo, ale Francja była tak samo daleko jak Włosi. I z Francuzami nie mieliśmy takiej współpracy przed wojną. Natomiast nie, Niemcy absolutnie nie wchodziły w grę. Ta klątwa Niemiec to jeszcze do lat 60. się trzymała. Jak FSO szukało licencji na nowy samochód, bo ta Warszawa stawała się przestarzała, to szukano we Francji i we Włoszech, a Niemców nie brano pod uwagę. To jeszcze cały czas to trzymało, to przekonanie, że z Niemcami nie będziemy współpracować, bo Niemiec nasz wróg.
No i dobrze, Włosi wchodzą na pelcowiznę, zaczynają od podstaw budować tą fabrykę. Ich cała infrastruktura jest sprowadzana z Włoch. Bo nasz kraj zniszczony.
Tak, oni budują, z tym, że tutaj pragnę zauważyć jedną rzecz, bardzo istotną. Otóż Włosi mieli inne pojęcie o fabryce, niż mieli to pojęcie Rosjanie. Aha. Dlatego, że Włosi, oni chcieli, żeby ta fabryka produkowała, ale korzystała z kooperantów. Natomiast Rosjanie chcieli przygotować samodzielną fabrykę. Włosi chcieli tak naprawdę zrobić coś w rodzaju montowni. Mhm. Co nie znaczy, że te części montowane przyjeżdżałyby z Włoch. Nie, one by były produkowane, ale Rosjanie przecież zrobili nie tylko tłocznie, nie tylko lakiernie, ale nawet tapicernia była, prawda? Czyli fabryka była prawie samodzielna. Co prawda potem z biegiem lat tych kooperantów robiło się coraz więcej jednak, ale na początku to rzeczywiście fabryka miała być wielkim konglomeratem. Zresztą Włosi wybrali, jak dostali pelcowiznę, to dostali niewielki teren. Potem jak się okazało, że podpisaliśmy umowę z Rosjanami, to ten teren trzeba było znacząco powiększyć, rozszerzić, bo się nie mieściły właśnie takie rzeczy, jak tapicernia chociażby, prawda? Bo my to wszystko sami, ta fabryka sobie sama szyła siedzenia, pokrowce.
No ale to też wynikało z tego, że jednak ta szybkość w powstaniu samochodu, Włosi by gdzieś tam u siebie już tworzyli w miejscu części, sprowadzali tylko i zmontowali u nas, to przyspieszyłoby proces całej konstrukcji na początku, oczywiście.
Oczywiście, ale tutaj trzeba naprawdę, ja jestem pełen podziwu, że w ogóle już ta fabryka zaczęła działać w listopadzie 51 roku, kiedy Rosjanie weszli w...
3 lata?
Mniej nawet. Dlatego, że Włosi co prawda zaczęli w 1948 roku, to było 3 lata, tylko że potem stanęły prace i dopiero z Rosjanami podpisaliśmy umowę w styczniu 50 roku, a w 51 roku staliśmy, tylko że tutaj, panie redaktorze, no nie oszukujmy się, ta pierwsza Warszawa nie miała nic wspólnego z produkcją polską. To był samochód wyprodukowany w Związku Radzieckim.
Sprowadzony.
W częściach przyjechał na pociągiem. Tak, i zmontowany, bo zwyczajnie to się nie dało. Tam było to, co zrobiono. Przecież, tak jak powiedziałem, w styczniu 50 roku podpisujemy umowę. I co trzeba do tego czasu zrobić? Trzeba tak, zagospodarować teren, dozbroić ten teren, prawda? Bo tylko niewielka jego część była uzbrojona, a Rosjanie potrzebowali, znaczy FSO potrzebowało teraz większego terenu. Pobudować dalsze hale, zaadoptować te hale włoskie, bo te hale włoskie były budowane z myślą o samochodzie mniejszym. Więc tutaj to było bardzo dużo roboty jeszcze z tym. Dalej, powstawiać maszyny, tłoczniki. Czasami tak było, że hala nie miała dachu, a już stawiano maszynę, żeby to było szybciej. Dalej, przeszkolić załogę w Związku Radzieckim. Ta załoga musiała do Gorki jechać. Urządzić biura. Trzeba było ustanowić cały schemat organizacyjny. Przecież już w 1949 roku powstało biuro konstrukcyjno-badawcze, które potem zostało przekształcone na OBR. Dalej, tam się musiały pojawić odpowiednie struktury polityczne, komórki partyjne. I to wszystko to było przy kompletnym braku doświadczenia. To jest niesamowite, że to się... Tam w ogóle ideologia wyprzedzała rozsądek, tak trzeba powiedzieć. Bo to miało być zrobione ad hoc, już, od razu. Jakiekolwiek opóźnienia uważano dosłownie za sabotaż i były karane długoletnim więzieniem. Skazywani byli ludzie, którzy odpowiedzialni byli za opóźnienia. Więzienia tam były rzędu 15-20 lat nawet, z tym, że ci ludzie w 56 roku wyszli na wolność, bo objęła ich amnestia. Ale rzeczywiście tam było niesamowite tempo. Ja mogę panu powiedzieć, że robotnicy, ci pracownicy, bo pracowano po 16 godzin dziennie, oni mieli dowożone posiłki mieli dowożone z hotelu Bristol, który był wtedy najbardziej ekskluzywnym hotelem w ogóle. Tak więc to też jest dosyć ważne.
A ten pośpiech wynikał tylko z dążenia do samego sukcesu, żeby samochód mieć po to, żeby mieć było coś szerszego, coś ważniejszego niż tylko posiadanie własnego samochodu.
To było pokazanie, że polskie państwo się odradza.
Może,
że potrafi, że ten system...
Czyli komuś... sukces po prostu.
Nie oszukujmy się, wtedy władza dostała duży kredyt zaufania. Przecież odbudowywana była Warszawa w tym czasie. To widać, jak to rosło w oczach. Przecież już w 1953 roku był zbudowany cały rynek staromiejski, prawda? I w latach 50. już posuwano się do przodu z Nowym Światem, z krakowskim przedmieściem. A do tego w 1949 roku powstało przecież osiedle Muranów na gruzach zbudowane. W 52 roku Plac Konstytucji, prawda? Marszałkowska dzielnica mieszkaniowa. To wszystko naprawdę było w zawrotnym tempie. I to FSO musiało być też w zawrotnym tempie zbudowane. I tak rzeczywiście było. Tak jak powiedziałem, tutaj prestiż był najważniejszy, więc nawet właśnie te obiady były dowożone. Każdy pracownik codziennie otrzymywał za darmo dwa piwa i paczkę papierosów. To było wszystko w ramach takiej...
No wiadomo, że bez piwa to się nie pracowało.
No tak. Także tutaj po prostu tu chodziło o ten prestiż.
Czyli tak, za powstanie samej fabryki to odpowiadają Włosi. Znaczy oczywiście porozumienie z Włochami. Oni zaczęli budować fabrykę. Później ją rozbudowywali już Rosjanie na potrzeby budowania Warszawy. A pracownicy? Gdzie szkoliliśmy pracowników?
Duża część kadry przyjechała, bo to byli ludzie ze wsi w ogóle. To było tak jak z Nową Hutą. Tam po prostu była szansa. Ci, którzy byli na południu Polski, przyjeżdżali, bo się budowało Nową Hutę. Ci, którzy byli na północ, przyjeżdżali. Zresztą na początku, w pierwszych latach ludzie tam spali nawet. Przecież Stanisław Wierzba opowiadał, kierowca rajdowy. On pracował jako młody chłopak, tam miał 20 parę lat, jak zaczął pracować w FSO. To mówi, że on nie miał mieszkania, on pochodził z jakiejś tam wsi i on spał w samochodzie na tylnej kanapie.
A po w prostu. Jakim samochodzie?
W Warszawie. Tak. No jednak się pomyliłem. Widzi pan w drugą stronę.
Jednak się udało.
Pan pyta mnie o kadry. To byli ludzie ze wsi, prości, ale przy FSO od razu istniała szkoła.
No właśnie.
Tych uczniów uczono. Kadrę, jakbym to powiedział, inżynierską, przeszkolono w Gorki. Oni pojechali do Związku Radzieckiego i tam byli dokładnie przeszkoleni właśnie na potrzeby budowania samochodu licencyjnego Warszawy z licencji Pabiedy. Także kadra kierownicza, inżynierska była nawet techniczna, powiedzmy, nie tylko ludzie z dyplomami inżynierów, ale również technicy, jechali do Związku Radzieckiego, tam byli przeszkoleni, natomiast ta kadra najniższa, oni byli szkoleni na miejscu i też była zawodowa szkoła przy FSO, bardzo długo ta szkoła istniała.
Tak na koniec tego odcinka, w momencie, kiedy już zaczęto produkować Warszawę, ten obszar fabryczny to był ilukrotnie większy niż to, co dostali na początku Włosi?
Nie chcę pana wprowadzić w błąd. Był na pewno, myślę, że jakiś dwukrotnie większy, ale proszę tego poważnie nie traktować. Dlatego, że tutaj...
on wchodził już w ten żerań, czy
nigdy? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Z tym, że żerań był przyłączony do Warszawy w 1951 roku. Ja chcę tylko jedną rzecz jeszcze powiedzieć, z tą licencją odnośnie. Nie, mam jeszcze minutę.
Licencją z Włochami?
Jedną i drugą. Kupiliśmy licencję od Włochów za $2 miliony. Aha. Natomiast licencję od Związku Radzieckiego dostaliśmy, jak to media mówiły, za darmo, prawda? No rzeczywiście licencję dostaliśmy za darmo, ale musieliśmy zapłacić za dokumentację tej licencji. I zapłaciliśmy, dokładnie policzono nam, 130 milionów złotych. Było to wielokrotnie więcej niż $2 miliony. Ja nie wiem, co prawda, próbowałem znaleźć, jaka była relacja złotówki do dolara w tamtym czasie, ale na pewno nie była to relacja 1:60, czyli to musiało być dużo więcej milionów dolarów niż ta licencja całego gotowego włoskiego samochodu. Z kolei w mediach mówi się dużo, że zapłaciliśmy za licencję 380 tysięcy złotych, co nie jest prawdą, bo to jest tak, licencja za darmo, dokumentacja 130 milionów, natomiast tłoczniki i maszyny 250 milionów. Z tym, że te tłoczniki i maszyny, gdybyśmy z Włochami podpisali licencję, też za tłoczniki, oni nie daliby nam tłoczników za darmo. Więc tutaj mówienie, że Rosjanie nam sprzedali tłoczniki, no, a co mieli zrobić? Za darmo nam nie dadzą. Tutaj niesprawiedliwe jest to, że mówili, że dali licencję za darmo, ale kazali płacić za dokumentację do licencji. To jest niesprawiedliwe, ale tłoczniki to siłą rzeczy wiadomo, że trzeba zapłacić.
To na koniec. Pabieda? Warszawa. To po prostu Warszawa.
Prawie, to Warszawa. Tylko że i M20, ten znaczek, bo Warszawa pełną nazwę ma FSO Warszawa M20. To M20 potem zostało zlikwidowane na 203, potem na 223, jak pan wie, potem, znaczy jeszcze po drodze była Warszawa 200. Natomiast Rosjanie mieli GAZ 21, Pabieda M20. M od literki Mołotowa, bo Mołotow był patronem zakładów Gorki.
No i Warszawa, która też miała oznaczać nazwa dla samochodu.
Załoga wybrała.
Ale tak. Też odrodzenie trochę Warszawy, no bo się
tak,
budowało.
Oczywiście, no przez cały naród buduje stolicę.
A to były jakieś demokratyczne wybory?
Z tego co wiem, to jest zgodne z prawdą, że tutaj w przypadku Warszawy nazwę wybrała załoga FSO.
Nazwę pierwszego seryjnie produkowanego samochodu po II wojnie światowej w Polsce. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak. Za tydzień powiemy dużo, dużo więcej na temat już Warszawy, między innymi o smaczkach z instrukcji obsługi samochodu.
Oj, to koniecznie. Panie Krzysztofie, naprawdę będzie pan zadowolony, będą słuchacze zadowoleni, bo ja jak pierwszy raz czytałem instrukcję samochodu Warszawy, to ja się za głowę łapałem. To koniecznie musimy w radiu fragmenty tego przytoczyć.
No to za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.